W mediach społecznościowych pojawił się apel o pomoc dla Sławka Skunowa, strażaka, który walczy z białaczką i potrzebuje przeszczepienia szpiku. Akcja organizowana jest przez DKMS Polska i strażaków. Przy okazji może przypomnijmy, na czym polega działalność DKMS Polska, mówi Piotr Anisko.
Musimy pamiętać o tym, że za tym całym procesem stoi szereg ludzi, żeby to przygotować, żeby to dobrze wypromować, żeby wyedukować te osoby. No i musimy pamiętać właśnie, że jest to szereg elementów, które muszą się złożyć do jednej spójnej całości, która potem ma efekt w postaci zarejestrowania potencjalnych dawców, którzy później mogą to życie uratować.
To jest międzynarodowa baza, to nie jest tylko
Można powiedzieć, tak? Że jest to międzynarodowa fundacja, międzynarodowa organizacja, ponieważ...
Ale z tej bazy korzystają różni pacjenci,
którzy potrzebują pomocy. To wygląda w taki sposób, że fundacja DKMS prowadzi bazę potencjalnych dawców w Polsce i wszystkie osoby, które są zarejestrowane w bazie fundacji DKMS Polska, na mocy ustawy są te dane tych potencjalnych dawców przekazane do ogólnopolskiego takiego ośrodka, który nadzoruje wszystkie te ośrodki dawców szpiku, organizacje, które rejestrują potencjalnych dawców do ogólnopolskiej bazy Poltransplant. W Polsce jest kilkanaście ośrodków, które rejestrują potencjalnych dawców szpiku. My jesteśmy jednym z nich i wszystkie te ośrodki, mimo tego, że mają tą bazę swoją, nazwijmy to w taki sposób, oprócz tego przekazują też te dane do ogólnopolskiej bazy Poltransplantu, z której później Poltransplant przekazuje dalej do rejestrów ogólnoświatowych. Wszystko dlatego, ponieważ idea dawstwa szpiku jest międzynarodowa i rejestrując się jako potencjalny dawca, możemy pomóc tak naprawdę osobie z drugiego końca świata. Są to niebywałe przypadki, kiedy może się wydawać, że jest to zupełnie inny człowiek, różny genotyp. No natomiast czasami los tak tutaj płata takie figle, kiedy osoba z Polski może uratować życie komuś z Afryki, komuś z Azji, czy ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Tutaj nie ma reguły tak naprawdę.
Dzięki temu, że działają takie organizacje jak DKMS Polska, zwiększyła się liczba potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, a to zwiększa szanse uratowania wielu pacjentów. My tak uświadamiamy sobie, że jest to potrzebne w momencie, kiedy choroba dotknie kogoś nam znajomego, kogoś bliskiego.
Bardzo często tak jest, tak jak pani właśnie mówi, tutaj wykonując swoją pracę, stykamy się z takim, może nie chcę używać słowa trendu, ale z takimi okolicznościami, kiedy to osoby, w Polsce jest bardzo dużo osób chętnych do pomocy, to przede wszystkim trzeba podkreślić, natomiast trzeba wskazać po prostu drogę, którą można obrać, żeby takiej osobie, żeby pomóc konkretnemu pacjentowi. I my bardzo często widzimy, że ludzie dowiadują się o tej możliwości, że można się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku, że jest taka możliwość, że można pomóc komuś choremu na nowotwór krwi dopiero w tym momencie, kiedy niestety ta choroba dotyka kogoś z rodziny, czy kogoś jakiegoś znajomego z bliskiego otoczenia. Wtedy właśnie ludzie sobie zdają sprawę z tego dopiero, po co jest taka baza prowadzona i jak takiemu choremu na nowotwór krwi można pomóc i że dopiero potem mówią, że tak naprawdę no, zarejestrowałem się dopiero teraz.
Ja nie wiedziałem, mogłem,
że
wcześniej,
mogłem
tak?
wcześniej, a nie wiedziałem, że jest to takie proste i że wystarczy tak niewiele. Po prostu wystarczy poszukać troszeczkę informacji, czy też natknąć się na taką informację i wtedy wszystko wydaje się tak naprawdę, że jest bardzo proste.
Kiedy się rejestrujemy jako potencjalny dawca, no to oddajemy drobinkę siebie do sprawdzenia, do badania. Takie badanie trzeba przeprowadzić, by takiego dawcę zarejestrować, określić jego genotyp. To są koszty. Ale to jest też określona procedura, która jest wyceniona w NFZ-cie, prawda?
Dokładnie tak. Sprawa wygląda następująco. Rejestrując się jako potencjalny dawca, musimy pamiętać o tym, rejestrując się do bazy Fundacji DKMS, sprawa wygląda następująco. Wypełniamy formularz rejestracyjny, przechodzimy wywiad medyczny, w którym zadawane są pytania w celu określenia naszego stanu zdrowia. Jeżeli wszystko jest w porządku w tym wywiadzie medycznym, pobieramy wymaz, próbka ląduje w laboratorium, jest ona przebadana pod kątem właśnie zgodności antygenów HLA. Te wyniki lądują u nas w bazie fundacji DKMS, no i jesteśmy jako aktywny, potencjalny dawca. Mamy możliwość komuś pomóc. W zasadzie możemy być wybrani spośród tych kilkaset tysięcy potencjalnych dawców, którzy są zarejestrowani, natomiast musimy pamiętać o tym, to, że ja się rejestruję jako potencjalny dawca, to już nie oznacza, że komuś pomogłem. To jest jakby wyrażenie swojej woli, chęci do tego, że mogę komuś pomóc, jestem na to gotowy i przez ten czas, kiedy jestem zarejestrowany, kiedy już się zarejestrowałem, muszę przyznać, że jestem w bazie jako aktywny potencjalny dawca do 60 roku życia. Czyli jeżeli na przykład rejestruję się w wieku 25 lat, no to muszę wiedzieć, że przez te kilkadziesiąt następnych lat jestem w tej bazie, uaktualniać na moje dane osobowe, przede wszystkim dane kontaktowe, bo na tym nam najbardziej zależy, aby być z takim potencjalnym dawcą w stałym kontakcie, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy jego pomoc będzie potrzebna. I trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, jaka jest procedura, zanim tym rzeczywistym dawcą zostaniemy. To nie jest tak, że przejdę sobie tylko wywiad medyczny i wszystko będzie w porządku, tylko to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, ale my w tej bardzo poważnej sprawie pomagamy w 100% tak naprawdę. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że zanim dojdzie już do pobrania, kiedy otrzymamy telefon, że możemy komuś pomóc, wyrazimy na to ponowną zgodę, w tym momencie zostaje uruchomiona cała procedura związana z przygotowaniem dawcy do pobrania. Jak ona wygląda? Wygląda to w taki sposób, że na początku musimy ponownie przebadać tę cech zgodności HLA, zobaczyć, czy rzeczywiście w drodze rejestracji nie było żadnej pomyłki i przeprowadzić kolejne badania, które mają określić, jaki ten stan zdrowia tego potencjalnego dawcy jest. Dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, ponieważ, tak jak powiedziałem, jesteśmy w bazie do 60 roku życia. Rejestrując się, nie jest tak zawsze, że po 3 miesiącach dostaniemy telefon po bardzo krótkim czasie. Może to być nawet i po kilku latach. I przez te kilka lat, kiedy my w tej bazie jesteśmy, nigdy
coś
nie wiadomo,
się może zmienić,
co się może zmienić.
Zdrowia.
Dokładnie tak. No ciężko, mi ciężko powiedzieć, co będę robił za rok, a co dopiero tutaj powiedzieć na przestrzeni kilku lat. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jakąś niestety czasami chorobę człowiek może złapać, może jakieś leki przyjmować, które na przykład w tym momencie, kiedy potrzebna jest jego pomoc, uniemożliwiają mu oddanie tego szpiku bądź komórek macierzystych. W tym celu właśnie są prowadzone jest szereg badań, które mają bardzo dobrze określić stan zdrowia potencjalnego dawcy, ponieważ bezpieczeństwo dawcy w tym momencie jest najważniejsze dla fundacji. Nie będzie takiej możliwości, kiedy będzie jakaś wątpliwość, czy dawca rzeczywiście może oddać komórki bądź szpik, jeżeli to będzie zagrażało jego życiu bądź zdrowiu, nie będzie takiej możliwości, nie zostanie dopuszczone do tej procedury.
Czyli tak naprawdę tego potencjalnego dawcę prowadzicie aż do zakończenia tej procedury, gdyby na przykład się odnalazł pacjent, tak, który
tak
potrzebuje. Nie robi tego
poltransplant. Jeżeli chodzi o przebieg procedury związany z dawcą, za wszystko odpowiada Fundacja DKMS Polska. Jeżeli rejestrujemy się do bazy Fundacji DKMS, to Fundacja DKMS, można powiedzieć, że nami się opiekuje przez ten cały proces, począwszy od momentu rejestracji, następnie poprzez, jeżeli będzie taka możliwość pobrania, czyli wszystkie te etapy związane z potwierdzeniem typizacji, z przeprowadzaniem badań okresie, które mają na celu określenie stanu zdrowia. I już po pobraniu, to też jest bardzo ważne, Fundacja DKMS kontroluje, monitoruje stan zdrowia dawcy po oddaniu komórek. Kierujemy naszych dawców na badania, na morfologię krwi, żeby sprawdzić, czy po tym pobraniu wszystko jest w porządku, no bo to też jest ważne, żeby ten stan zdrowia później monitorować.
Ludzie często boją się w dalszym ciągu tego zabiegu przekazywania szpiku czy komórek macierzystych, szczególnie chodzi o starsze pokolenie. Ci, którzy doświadczyli albo słyszeli o punkcji, no to się boją. Natomiast tu okazuje się, że to nie jest aż takie straszne.
Wokół idei DASFA narosło bardzo dużo mitów i jednym z takich najbardziej popularniejszych mitów jest to, iż szpik kostny pobiera się z kręgosłupa. Jest to całkowita nieprawda.
Czyli tak jak punkcja dawna.
I tutaj tak, trzeba to bardzo mocno podkreślić, że nie ma takiej możliwości, żeby w trakcie pobrania szpiku kostnego dla pacjenta, który potrzebuje tego materiału, nie ma takiej możliwości, żeby pobrać ten szpik kostny z kręgosłupa z bardzo prostej przyczyny. Tego szpiku po prostu w kręgosłupie jest za mało. To nie jest, jakby mówiąc bardzo tak potocznie, naturalny zbiornik tego szpiku kostnego. Naturalnym zbiornikiem w organizmie tego szpiku jest talerz kości biodrowej. Z tego talerza kości biodrowej pobiera się szpik kostny. Dwóch lekarzy hematologów taki zabieg przeprowadza, którzy się na tym bardzo dobrze znają. Cały zabieg trwa około godziny, jest przeprowadzany pod całkowitą narkozą. Po godzinie taki dawca jest wybudzany z tego zabiegu i zdarzają się przypadki, kiedy tak naprawdę nawet nie trzeba cały dzień na obserwacji zostawać, jest parę godzin, dawca jest wybudzony i tak naprawdę za parę godzin może wyjść ze szpitala, już normalnie funkcjonować. Czasami dawcy mówią, że po pobraniu szpiku kostnego odczuwają ból podobny do tego, jakby się uderzyli o kant stołu. Natomiast Zawsze trzeba wiedzieć o tym, że każdy dawca to jest każdy osobny przypadek i jedną
każdy
osobę,
inaczej odczuwa.
Tak, jedna osoba może odczuwać ból, natomiast znamy też, ja osobiście znam takie przypadki, kiedy dawca po pobraniu wyszedł, po pobraniu szpiku kostnego i powiedział, że się czuje znakomicie, że nic tak naprawdę, nic go nie boli.
A jeśli chodzi o pobranie komórek macierzystych?
Jeżeli chodzi o pobranie komórek macierzystych, ten zabieg jest troszeczkę prostszy, ponieważ on nie wymaga przede wszystkim narkozy. Jesteśmy całkowicie świadomi w trakcie tego zabiegu i zabieg jest bardzo podobny do zabiegu oddawania osocza. Mianowicie przez 4-5 dni przed pobraniem przyjmujemy tak zwany czynnik wzrostu. Ten czynnik wzrostu ma za zadanie przymnożyć nam tych komórek macierzystych w organizmie, ponieważ normalnie te komórki macierzyste krążą w naszym krwioobiegu, natomiast nie jest ich aż tak dużo, żebyśmy mogli się nimi podzielić. Ten czynnik wzrostu wywołuje taki efekt jakby sztucznego jakby zagrożenia w organizmie, kiedy na przykład jesteśmy podziębieni, czujemy gorączka, ból głowy, to są oznaki, że nasz organizm walczy. Ten czynnik wzrostu ma za zadanie właśnie wprowadzić organizm w taki stan, aby te komórki macierzyste, które w tym naturalnym zbiorniku krążą, żeby one się przetostały do krwioobiegu i żeby w tym krwioobiegu mogły sobie krążyć, szukając tego zagrożenia, którego de facto nie ma, dzięki czemu te komórki się namnażają i tego piątego dnia, kiedy idziemy na pobranie i zostajemy podłączeni właśnie pod separator komórek macierzystych, to z krwi obwodowej jesteśmy w stanie wyseparować odpowiednią ilość tych komórek macierzystych, które krążą w naszym krwioobiegu i z powrotem krew tak naprawdę obwodowa z jednej ręki, która wypływa, przepływa przez separator komórek macierzystych, gdzie w tym separatorze właśnie są te komórki wydzielane i z powrotem ta krew wpływa do drugiej ręki, czyli tak naprawdę oddając komórki macierzyste nie oddajemy krwi, oddajemy same komórki, które są wyseparowywane, natomiast tej krwi z powrotem mamy tyle samo.
W jaki sposób organizowane są akcje rejestracji, bo wiemy, że można się zarejestrować przez internet. Wiemy, że są organizowane wtedy, kiedy rodzina i znajomi się zgłaszają do was, żeby taką akcję przeprowadzić. A w jaki jeszcze inny sposób organizujecie akcje rejestracji?
Bardzo dużo akcji, które organizujemy, to są takie akcje zdalne, kiedy osoba do nas się zgłasza i z czystej potrzeby serca chciałaby zrobić coś dobrego, chciałaby się włączyć w naszą działalność. My wtedy z taką osobą jesteśmy w stanie przeprowadzić, zorganizować taką akcję rejestracji Dzień Dawcy Szpiku u niej.
Czyli mamy takiego koordynatora lokalnego i on jest przez was wspierany.
Dokładnie tak. Jest to nasz organizator, który organizuje akcje na miejscu i oprócz tego my zdalnie z siedziby fundacji dostarczamy mu wszystkie materiały do tego, żeby taką akcję przeprowadzić. I takich akcji mamy naprawdę bardzo dużo, bo to miesięcznie, można powiedzieć, że jest to około 50-60 akcji zdalnych. Oprócz tego mamy jeszcze szereg takich działań związanych z poszczególnymi jakby dziedzinami, kategoriami. Jest to też dużo pracy, ale takiej pracy pożytecznej, myślę.
I właśnie Sławek Skunowa, strażak, potrzebuje naszej pomocy. Zachęcamy do zarejestrowania się w bazie dawców DKMS Polska. Pomożemy nie tylko Sławkowi.